porady nie od parady. Rozmowy o rodzinie. Zaprasza Barbara Kociok. Mama, żona, doradca życia rodzinnego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, w kolejnej audycji Porady nie od parady witam serdecznie Barbara Kociok oraz mój gość, którego już Państwo znacie z poprzedniej audycji, pani Anetta Ocytko. Witam serdecznie, Anetto.
Witam pięknie, dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Tak jak Państwu obiecałyśmy w poprzedniej audycji, dzisiaj chcemy szerzej pomówić o logoprofilaktyce, o tym bardzo ważnym temacie, bo w końcu jesteśmy w audycji Porady nie od parady i dzisiaj może takich właśnie już bardziej konkretnych, więcej rad i porad. Anetto, czy mogłabyś na początku naszej audycji przybliżyć słuchaczom, co to jest ta logoprofilaktyka, tak w kilku zdaniach, skąd się ona bierze? Oczywiście to przypomnienie dla tych, którzy może nie słuchali nas miesiąc temu i nie bardzo będą wiedzieli, w jakim temacie tutaj się pochylamy.
Logoprofilaktyka, jak myślę sobie, dobrze nam się kojarzy się z logosem, wynika, czy opiera się o koncepcję logoterapii. Logoterapii Wiktora Emila Frankla, a przypomnę, że logoterapia logopedią. Warto wracać do tego, żeby te pojęcia sobie jakoś usystematyzować. Logoterapia, nurt trzeciej wiedeńskiej szkoły psychoterapii, psychoterapia skoncentrowana na sensie i wartościach. Logos, jego znaczenie to również pojęcie sensu. I Viktor Frankl w taki sposób użył tego sformułowania dla oznaczenia, nazwania kierunku psychoterapeutycznego, który tworzył jako neurolog, psychiatra, wspierając i obserwując i pomagając i towarzysząc też swoim pacjentom. I logoprofilaktyka to pojęcie, które od dopiero kilku lat tak naprawdę jest rozwijane jako koncepcja zapobiegania zachowaniom ryzykownym wśród dzieci, młodzieży, jako program profilaktyczny, który czerpie z tej właśnie koncepcji logoterapii.
Pięknie to powiedziałaś, wspaniale. Chcę, drodzy Państwo, również Wam przypomnieć, że nasz gość, pani Anetta, pracuje jako pedagog, jest też logoterapeutą. Znamy się właśnie też z takiej szkoły logoterapii. Wspólnie gdzieś tam zgłębiamy wiedzę dotyczącą logoterapii. I właśnie dzięki temu mamy możliwość rozmawiania, spotykania się tutaj, drodzy Państwo, w związku z tym pani Anetta zagościła na naszej antenie. Anetto, ta audycja Porady nie od parady, słuchają nas rodzice, słuchają nas dziadkowie, słuchają nas wychowawcy, słucha nas wiele osób. I teraz jak to przełożyć na codzienność? Kiedy ty spotykasz się z młodym człowiekiem i z rodzicami, z wychowawcami, na pewno widzisz takie przestrzenie, gdzie trzeba wesprzeć tego młodego człowieka, a też słyszysz od tych młodych ludzi w związku z tym, że z nimi pracujesz, czego im najbardziej brakuje. Więc dzisiaj ciebie proszę odpowiedź na to pytanie. Jak wspierać młodego człowieka? Tak naprawdę co tym młodym ludziom jest potrzebne? Co my jako dorośli, jako rodzice, dziadkowie, wychowawcy możemy im dać?
Możemy im dać przykład. Możemy im dać, powiedziałabym, obraz, w jaki sposób żyć z sensem, realizować sens. Możemy im dać przykład. Najlepiej działa przykład. Jeżeli będziemy mieć całą, powiedziałabym, biblioteczkę rad i porad, one są niezwykle ważne, ale one wtedy działają, kiedy ten młody człowiek widzi tak, ten ktoś, kto mi dał taką, a nie inną wskazówkę, faktycznie tak żyje. On faktycznie w taki sposób widzi rzeczywistość. On faktycznie na przykład z trudnej sytuacji potrafi wydobyć to, co pozytywne, co dobre, co uczące, co wspierające, zamiast potępiać od początku do końca tę konkretną sytuację. Oczywiście, że ważne jest zwrócenie uwagi na jakieś trudności, na błędy, pokazać je, ale tylko i wyłącznie my jako dorośli, powiedziałabym również, przyznając się do błędu, możemy sami na nich się uczyć, na tych błędach, I dokładnie to samo możemy pokazać młodemu człowiekowi. Od najmniejszego dziecka do dorosłego dziecka. I dopowiem jeszcze, tak idąc trochę tym kluczem, czym jest logoprofilaktyka. Ma właśnie na celu wspieranie młodych ludzi w budowaniu dojrzałego świata wartości. Skąd czerpać te wartości? Z przykładu. Ale też chodzi o to, żeby wspierać młodego człowieka w rozwijaniu marzeń, pragnień, życiowych celów i odpowiedzialnego korzystania z wolności. Młody człowiek powie, ale wolność jest najważniejsza. Tak, jeśli jest przeżywana odpowiedzialnie, jest ważna. Jesteśmy wolni do podjęcia konkretnej decyzji. Nie jesteśmy wolni od sytuacji, które nas spotykają. I dlatego to dostrzeganie sensu życia w naszym życiu i odkrywanie tego sensu w naszym życiu będzie dla nas też wsparciem, żeby temu młodemu człowiekowi autentycznie pokazać, co to właściwie znaczy realizować ten sens, ale też realizować wartości.
Pięknie to powiedziałaś, dziękuję Ci za to. Ta wolność. Wielu młodych ludzi mówi nam, ja mogę wszystko zrobić. Wręcz kiedy chcemy postawić im może nawet jakieś wymagania, a bardziej drogowskazy życiowe, wielokrotnie te drogowskazy są odrzucane właśnie w imię wolności. I młody człowiek w pewnym momencie się gubi, bo to tak samo jakbyśmy, nie wiem, wyszli gdzieś na wędrówkę bez kompasu, bez mapy. Zwyczajnie się zgubimy. I teraz, czy miałabyś jakieś podpowiedzi dla naszych słuchaczy, jak rozsądnie, jak w sposób też wolny pokazywać temu młodemu człowiekowi te drogowskazy, tak jak powiedziałaś, ten przykład. Natomiast, żeby to tak zrobić, żeby to nie było takie, masz zrobić tak i tak i tak, bo jak nie to, będzie źle i tu już wchodzimy w jakieś straszenie, tylko czy w swojej pracy widzisz takie momenty, gdzie właśnie mówisz o tym młodemu człowiekowi i on mówi, aha, okej, to jest moje, ja faktycznie mogę za tym pójść. Taki przykład, gdzie młody człowiek odnajduje tą właściwą wolność, dobrą wolność, tak bym to powiedziała, chociaż wolność jest jedna i nie powinniśmy tak mówić, ale jednak, nie? Taka ta dobra wolność, wolność, która jest połączona z odpowiedzialnością. Czy masz takie przykłady? Czy mogłabyś się z nami podzielić takimi przykładami?
Zdecydowanie tak. Można by pójść w tym kluczu i pomyśleć sobie i powtórzyć taką, powiedziałabym, mądrość, którą też dr Lukas przekazywała i mówiła o tym. Tam, gdzie łączą się twoje talenty z potrzebami tego świata, tam jest twoje powołanie. Tam woła cię sens. Tam woła ciebie to realizowanie sensu. Tam, gdzie twoje talenty łączą się z potrzebami tego świata. Co to znaczy? Jeżeli młody człowiek jest wspierany w odkrywaniu swoich talentów, jeżeli młody człowiek będzie przez nas też wzmacniany w tym, żeby odkrywał, co go pociąga, co jest dla niego ważne, to ten system, ta hierarchia wartości będzie również podbudowywana. To oczywiście wtedy będzie chciał pójść w ten dialog również, prawda? Myślę sobie, że warto powiedzieć też o tym, że właśnie w logoterapii Viktor Frankl usystematyzował czy pokazał, w jaki sposób człowiek może realizować sens. I mówił o trzech różnych rodzajach wartości. Mówi, że człowiek może realizować sens poprzez wartości twórcze. Realizuje sens swojego życia poprzez wartości twórcze. Co to znaczy? Zaangażowanie w jakąś konkretną działalność, pracę, aktywność, pisanie, malowanie, tworzenie, dzielenie się swoim talentem, właśnie twórcze. I młodzi ludzie mają tysiące kreatywnych pomysłów na to. Warto ich w tym wspierać. Wartości przeżyciowe. Człowiek może realizować sens w relacji z drugim człowiekiem, w miłości, w dawaniu i pragnieniu dobra drugiego człowieka. Ktoś powiedział, miłość jest ślepa. Nie, to nieprawda. Miłość widzi więcej. Miłość prawdziwa to jest chcenie dobra drugiego człowieka. Wobec tego uczyć tych młodych ludzi takiego przeżywania relacji, które podnosi niejako na wyższy poziom. I trzecia to jest ta przestrzeń wartości postawy. Można by powiedzieć pewnie najtrudniejsza, dlatego że tutaj dotykamy tej triady trudnej, cierpienia, winy, śmierci. Czyli to są te trzy, którymi każdy z nas w jakiś sposób będzie skonfrontowany w którymś momencie życia. Wobec cierpienia stajemy, wobec winy i wobec śmierci. I teraz jest pytanie, bo nie chodzi o to, żeby cierpieć. Chodzi o to, jak cierpię. To nie chodzi o to, żeby szukać cierpienia na siłę. Chodzi o to, w jaki sposób przeżywam niezawinione cierpienie.
Czyli mamy wartości twórcze, nasze przeżycia i naszą postawę.
Tak.
I tak naprawdę nie tylko dotyczy się to młodych ludzi, dzieci, ale przecież każdy z nas, każdej chwili naszego życia może się do tego odnieść. Może my jesteśmy dzisiaj, słuchając tej audycji, w jakimś takim czasie jakiegoś smutku, nostalgii, bo zaczyna się listopad. Może to dla nas nawet, dla dorosłych, dla słuchaczy, niezależnie od tego, ile mamy lat, będzie ciekawym odniesieniem do naszego życia. Jakie są moje te wartości twórcze? Jak coś przeżywam? Jaką mam postawę? Warto, żeby się nawet dla nas samych nad tym zatrzymać, nie? Zobaczyć, w jakiej przestrzeni ja funkcjonuję, istnieję, bo może gdzieś tam właśnie popadłem w jakąś taką, niektórzy mówią, nostalgię listopadową. Ten listopad wiemy, że jest trudny, no bo tak przeżywamy na początku listopada święta wszystkich świętych, dzień zadusznych, tak, zmarłych i gdzieś tak może troszeczkę podupadamy na duchu. Jak ja dzisiaj mogę się odnaleźć, kiedy, nie wiem, wstaję rano, jest mi ciężko, smutno. Co mogę pomyśleć każdego rozpoczynającego się dnia, żeby może chociaż choć troszkę podnieść się w tym funkcjonowaniu, żeby to choć troszkę ucieszyć się tym, że jestem tu i teraz.
To, co powiedziałaś teraz, jest też takim, myślę, zbieraniem tego, czego dotyczyło pytanie. Ponieważ pytanie dotyczyło tego, co my możemy dać młodym ludziom. No właśnie, też możemy dać autentyczne przeżywanie tego naszego życia. Czyli znowu oni będą obserwować. Czyli znowu przykład. Tak? W jaki sposób ja podchodzę do tego, że budzę się rano i jest mi smutno, jestem niezadowolony, jestem jakiś, jak to ładnie powiedziałaś, taka nostalgia listopadowa. Tak, i teraz pytanie, co ja z tym zrobię? Jeśli już wiem, że mogę podjąć refleksję, to co ja z tym zrobię? Spojrzę na tą sytuację, która mnie jakoś tam w tym czasie dotyka i zastanowię się, jakie pytanie zadaję, kiedy jest mi trudno. Zadaję pytanie, dlaczego mnie to spotyka? Czy zadaję pytanie, do czego mnie to zaprasza? Ta sama sytuacja, a jednocześnie tak bardzo może być inaczej przeżywana. Ta sama sytuacja. Albo jestem ofiarą sytuacji i zastanawiam się, dlaczego mnie to spotkało i jestem sparaliżowany w tej sytuacji. Albo niejako samotranscendencja, o której mówi też logoterapia, pozwala mi stanąć trochę poza, spojrzeć na to trochę z boku i powiedzieć, do czego właściwie jestem wezwany, do czego jestem zaproszony w tej konkretnej sytuacji. I tutaj teraz kojarzy mi się ten wykład młodego Frankla, 16-letniego, ale to właśnie młody Frankl zadawał pytania o sens życia, a jednocześnie mówił, to życie zadaje nam pytanie. To nie my mamy pytać życie dlaczego. To my mamy dawać odpowiedź życiu na to, co życie nam przynosi i to życie stawia przed nami pytania. Czyli co to znaczy? Dawać odpowiedź, brać odpowiedzialność. Proszę zobaczyć, jak to się łączy w tej naszej wolności i odpowiedzialności, w tejże logoterapeutycznej myśli.
Do czego mnie to zaprasza? Do czego mnie zaprasza ten czas? Tak, właśnie, do czego mnie zobowiązuje? Byłoby dobrze zadać sobie też takie pytanie, co może mi to dać?
Oczywiście. Oczywiście, jeżeli spojrzę na różne sytuacje właśnie w takim kluczu, powiedziałabym, czego mnie to uczy, co mi to daje na przyszłość, jakie to jest doświadczenie, w jaki sposób buduje mnie to doświadczenie, to można powiedzieć, człowiek jest osobą, tak? Ale staje się osobowością, staje się ciągle, ciągle i ciągle, czyli się rozwija, czyli co mi to daje w moim rozwoju, jakie to ma miejsce.
Niezależnie od tego, ile mam lat, jestem zaproszony do rozwoju. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji życiowej się znajduję, mogę zadać sobie pytanie, do czego mnie to zaprasza, czego to mnie uczy, co mi to pokazuje. To takie też, myślę, pełne nadziei, że nigdy nie jest za późno, żeby móc rano wstać i ucieszyć się chociaż skrawkiem mojego życia. Może rozejrzeć się wokoło siebie i zobaczyć, aha, potrzebuję podlać kwiaty, potrzebuję zjeść śniadanie, może warto ugotować obiad, a może po prostu warto uśmiechnąć się do kogoś, kto jest obok mnie, bo mój uśmiech sprawi, że dam przykład drugiemu człowiekowi, że pomimo tego, że jest trudno, to moja postawa wobec tej trudnej sytuacji jest z jakąś taką nutką nadziei, że dam radę zrobić coś więcej, że odnajdę to, do czego mnie te trudne sytuacje, właśnie może pełne nostalgii, zapraszają.
I bądźcie wdzięczni. Tutaj wdzięczność przychodzi mi jeszcze na myśl. W takim kluczu, właśnie w takim myśleniu, że czasem wydaje nam się, że pewne sytuacje w naszym życiu są oczywiste. Oczywistą oczywistością jest, tak, że wstaję z łóżka, robię sobie śniadanie, podlewam kwiaty. A może właśnie w tym momencie jest miejsce na to, wyrażenie wdzięczności albo choćby pomyślenie, jak to pięknie, że te moje kwiaty tak cudownie mnie tutaj otaczają. Choćby to, taki akt wdzięczności w sobie. Takie zastanowienie się, za co ja właściwie jestem wdzięczny, wdzięczna w moim życiu. Za kogo nigdy nie wyraziłem wdzięczności.
Wdzięczność to piękna postawa. Może właśnie warto, spotykając drugiego człowieka, a zwłaszcza tego młodego, który rozgląda się, patrzy na nasze postawy, może warto również odezwać się do niego i powiedzieć mu po prostu, cieszę się, że jesteś, widzę, że jesteś. Jestem jako dorosły pełnej otwartości na ciebie, ale też pełen zainteresowania tego, co przyniesiesz, z czym chciałbyś się ze mną podzielić. Chciałbym otworzyć się na twoje potrzeby, na twoje pragnienia, usiąść i o tym wszystkim z tobą porozmawiać. Też myślę w takiej wdzięczności za to, że jesteś tutaj obok mnie. Mam jeszcze czas na to, żeby pobyć z tobą.
Dokładnie tak. Dokładnie tak, ponieważ to ta postawa jest też postawą do naśladowania. A może to ten młody człowiek nauczy nas wdzięczności.
Dla mnie niesamowitą rzeczą jest to, tak jak powiedziałaś, uczenie się wdzięczności od małych dzieci, które jak widzą niektóre rzeczy, dla nas już takie zwyczajne, zachwycają się w tak piękny sposób, wow. To ich takie piękne wow. Może drodzy Państwo wiecie, ja mam 1,5-roczną wnuczkę i no właśnie ona tak wielokrotnie się pochyla nad niektórymi rzeczami i dla mnie to jest takie bardzo odkrywcze. Więc też dziękuję Ci, Anetto, za to, co powiedziałaś, że my również możemy się nauczyć wdzięczności, radości od tego drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy ma kilka miesięcy, czy więcej trochę lat, czy jest młodszy, czy starszy, ale również ten drugi człowiek, którego tak naprawdę Pan Bóg stawia na naszej drodze, może nam pokazać, że możemy uradować się i spotkaniem właśnie z tym człowiekiem, ale również uradować się tym, co on wnosi w nasze życie. Wdzięczność jest piękna. Piękna postawa.
Zdecydowanie tak. Warto jeszcze dopowiedzieć, myślę sobie, Doktor Lukas. Powołuję się na nią, ponieważ po raz kolejny myślę, że tutaj akurat bardzo dobrze nam się to wpisuje, o czym mówiła. Napisała w jednej ze swoich książek, że dwie postawy, tak, dwie wartości zostały przez współczesną psychologię potraktowane po macoszemu, a są doskonałymi lekarstwami dla naszej ludzkiej duszy. Jakie to są wartości? Właśnie wdzięczność i przebaczenie. Wdzięczność i przebaczenie to dwie postawy, dwa lekarstwa dla ludzkiej duszy dzisiaj. Warto, myślę, o tym też pamiętać, że to naprawdę działa wręcz lecząco, terapeutycznie.
Drodzy Państwo, to dzisiaj taka właśnie rada i porada, nie od parady. Wdzięczność i przebaczenie. Właśnie teraz, kiedy może jesteśmy w takiej zadumie listopadowej, może ktoś ma trudną historię związaną z osobą, która może już odeszła i brak przebaczenia w sercu, to może warto właśnie przebaczyć tej osobie i chociaż odnaleźć jakieś malutkie elementy wdzięczności za to, że była. Może to jakiś trud naszego rodzica, którego już nie ma tutaj z nami na ziemi i nosimy na sobie bagaż nieprzebaczenia, trudnych chwil związanych z tą drugą osobą. To może warto właśnie przebaczyć, aby to już nas tak nie uwierało. Nie tylko tym osobom, które może odeszły, ale też może tym osobom, które są wokół nas. I poszukać chociaż jakiegoś małego, drobnego elementu w naszym życiu, wydarzenia, za które możemy być wdzięczne właśnie tym osobom. Może to nam też pomoże ucieszyć się tym, co przed nami, naszymi dalszymi dniami naszego życia.
I to na pewno będzie logo profilaktyczne, bo to będzie taka właśnie praca z celami i wartościami, wzmacnianie tych wartości w swoim życiu, ale też uruchamianie refleksyjności w takim wymiarze noetycznym, nous, czyli duch, w wymiarze noetycznym, w wymiarze duchowym. I to wzmacnianie poczucia sensu życia w tym wszystkim, tak naprawdę poczucia sensu, poczucia wdzięczności, co jest dominującym czynnikiem chroniącym. Poczucie sensu życia jest w tej logoprofilaktyce, o której mówimy, podkreślane jako czynnik chroniący.
Pięknie. Drodzy Państwo, dzisiaj nasz czas antenowy się już niestety skończył. Pewnie z Anettą mogłybyśmy sobie tutaj tak właśnie pięknie rozmawiać i drodzy Państwo, na pewno usłyszeliście dzisiaj w tej naszej rozmowie dużo rzeczy, nad którymi chcielibyście się zatrzymać. Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, to oczywiście zawsze zapraszam do kontaktu. Tutaj, tak jak zawsze mówię, przez tutaj nasze radio, tutaj można dzwonić i ewentualnie te pytania do mnie zostawiać. Dzisiaj, drodzy Państwo, w imieniu Państwa dziękuję mojej rozmówczyni, Anetcie. Dziękuję Ci bardzo, Anetto, za to, czym się dzisiaj z nami podzieliłaś. Życzę Ci takiej pięknej pracy w logoterapii i z logoterapią, też tutaj na przestrzeni tej logoprofilaktyki. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś się usłyszymy w tych naszych audycjach Porady nie od parady.
Pięknie dziękuję. Myślę sobie, że warto też wspomnieć na koniec jeszcze o Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja, z którą mam radość i przyjemność współpracować właśnie w obszarze logowychowania, logoprofilaktyki. Gdyby ktoś z Państwa chciał więcej na ten temat poczytać, to odsyłam na stronę Archezja.
Ja również tam odsyłam. Dziękuję, Anetto, że o tym przypomniałaś. Ja mam nadzieję, że w kolejnych audycjach będzie mi dane gościć właśnie osoby z tejże fundacji, bo tam właśnie oni, fundacja, robi wiele działań dotyczących właśnie logoprofilaktyki. Ja też również cieszę się, że mogę uczestniczyć w ich różnych szkoleniach i stawać się logowychowawcą, więc dziękuję Ci też za to. Jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę. Pozdrawiam Cię serdecznie. Również, drodzy Państwo, Wam dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami, że nas słuchaliście.
Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Ciebie pozdrawiam. Słuchaczy bardzo serdecznie pozdrawiam. I do usłyszenia.
Do usłyszenia. Drodzy Państwo, dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Do słuchania audycji Porady nie od parady zapraszamy w pierwsze środy miesiąca o godzinie 16:35.